Wiki Radio zaprasza do wysłuchania podcastu z serii Zamek Królewski na Wawelu. Do mikrofonu zaprosiłem panią Grażynę Chromy-Rościszewską, która jest kuratorką wystawy Smoczy Ogród Bronisław Chromy na Wawelu. Usłyszymy opowieść o rzeźbie smoka wawelskiego i pozostałej twórczości Bronisława Chromego, którą możemy oglądać na Wawelu. Znajdujemy się na zamku na Wawelu, w takim miejscu, gdzie wycieczki troszkę mniej słychać, ale jest to miejsce, które już tętni życiem w tej chwili. A do mikrofonu zaprosiłem panią Grażynę Chromy-Rościszewską, która jest córką autora jednej z najważniejszych rzeźb, która znajduje się na terenie Zamku Wawelskiego, a właściwie pod Wawelem.
Tak, jestem córką Bronisława Chromego, również prezesem Fundacji imienia Bronisława Chromego i rzeczywiście jedną z najbardziej znanych prac ojca jest pomnik Smoka Wawelskiego, który w tym roku świętuje 50. rocznicę swojego powstania. Oczywiście jest to rzeźba, która jest bardzo licznie odwiedzana przez turystów. Tak jak powiedziałam, najbardziej znane i podziwiane dzieło Bronisława Chromego.
50 lat temu został tutaj, znaczy on został stworzony, tak? Natomiast kiedy tutaj się znalazł?
On został stworzony tak naprawdę w roku 1969, a pierwotnie koncepcja była taka, że miała to być fontanna posadowiona na placu Wolnica, ponieważ w 1964 roku miasto Kraków ogłosiło konkurs na fontanny dla Krakowa i Bronisław Chromy zdobył tam pierwszą, drugą i trzecią nagrodę. A fontanna z figurą smoka była realizowana dla właśnie placu Wolnica i w momencie, kiedy powstawała w pracowni artysty, odwiedził go ówczesny prezydent miasta Krakowa Zbigniew Skolicki i zawyrokował, że smok absolutnie nie może stać gdzieś na uboczu, on powinien być wyeksponowany przed Smoczą Jamą. I udało mu się przekonać do tego Jerzego Szablowskiego, ówczesnego dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu, który miał początkowo obiekcje. Uważał, że to będzie zbytnia konkurencja dla samego zamku, że wycieczki i dzieci, które odwiedzają Kraków, będą głównie pamiętać smoka, a nie zabytki, na których jemu najbardziej zależało. Natomiast rzeczywiście udało się. Gdzieś jeszcze przez moment była taka koncepcja, żeby smok wyłaniał się z Wisły. Na brzegu od strony Wawelu miała być widoczna jego głowa i dwie łapy wsparte o brzeg, natomiast na przeciwnym brzegu miał się wyłaniać z wody ogon, no a w domyśle całe cielsko miało być skąpane w nurtach Wisły, ale było to zbyt śmiałe przedsięwzięcie, nie udało się tak naprawdę pozyskać środków i zgód, ponieważ na Wiśle, jak wiadomo, jest żegluga, Wisła wylewa, więc tak naprawdę tutaj technicznie nie było możliwe zrealizowanie tego projektu. No i ponieważ smok miał być fontanną, więc jego w pierwotnej koncepcji z jego paszczy miała tryskać woda. Koło Smoczej Jamy miała być utworzona sadzawka, która miała dostarczać tą wodę do fontanny. Gdzieś w międzyczasie nie udało nam się odtworzyć, jak to się stało, ale zmieniła się koncepcja i smok zaczął ziać ogniem. I pod Smoczą Jamą stanął w 1972 roku, na jesieni. Tak naprawdę przeciągały się prace w samej Smoczej Jamie i przed nią, dlatego nie było możliwości, aby rzeźba stanęła wcześniej, mimo że od 1969 roku czekała na ustawienie. A sam mechanizm gazowy, dzięki któremu smok zieje ogniem, został uruchomiony wiosną 1973 roku i wtedy nastąpiło takie oficjalne odsłonięcie tego pomnika.
Czyli będzie jeszcze jedna okazja do świętowania za rok.
Powinna być tak naprawdę 8 kwietnia właśnie rocznica odsłonięcia.
Coś pani pamięta z procesu powstawania takiego rodzaju rzeźb, no bo wtedy pani nie było na świecie jeszcze, kiedy powstał smok, ale prawdopodobnie pani tata później też tworzył podobne rzeźby.
Tak, no ja byłam miłośniczką w ogóle pracowni mojego taty, tam świat był zupełnie inny, pełen tajemnic, również ojciec sam odlewał rzeźby, więc mogłam się przyglądać procesowi powstawania właśnie już gotowych jego dzieł. Sam smog, z tego czego się dowiedziałam od mojej mamy, która była naocznym świadkiem, powstawał właśnie w przydomowej pracowni ojca. Model powstał najpierw w gipsie, potem jeszcze został wyniesiony na zewnątrz, żeby można było jeszcze jakby kontrolować efekt wizualny, ponieważ smog był przewidziany do ekspozycji na wysokim postumencie, jakim jest sprowadzony z Lasku Wolskiego głaz, więc też odpowiednie skróty perspektywiczne trzeba było brać pod uwagę przy jego projektowaniu. No i później wyjechał do Warszawy, gdzie został odlany i wrócił do Krakowa po to, by już od tamtej pory cieszyć się turystów tym, że stoi, że pilnuje swojej pieczary i że tymże zieje najprawdziwszym ogniem.
Czy o dane techniczne też mogę Panią zapytać? Jaka wysokość, jaka waga?
Wagi nie znam. Wysokość razem z postumentem to 6 metrów, czyli całkiem sporo. Natomiast to absolutnie nie przeszkadza turystom, aby się wspinać na smoka i pojawiają się różne zdjęcia śmiałków, którzy wręcz docierają do paszczy smoka. Podobno ekipa techniczna, która dogląda mechanizmu gazowego smoka, co jakiś czas wyciąga różne dziwne przedmioty z jego paszczy, więc rzeczywiście smok stanowi wyzwanie dla wspinaczy.
Z czym się wiąże ten okres w twórczości pani taty, kiedy stworzył smoka?
Ojciec miał generalnie pecha, jeśli chodzi o realizację pomników. On wygrywał bardzo dużo konkursów, ale nie dochodziło do właśnie realizacji, ponieważ on się nigdy nie zapisał do partii. Troszeczkę, tak powiem, był solą w oku przez to w środowisku, które tam za głównym nurtem podążało i ta realizacja pomnika smoka była taką, która otworzyła mu później drogę do kolejnych pomników. Później powstał pomnik partyzantów w Lasach Janowskich i żołnierzy polskich w Katowicach, za które to są prace z lat 70., za które ojciec otrzymał nagrody. Więc ten smok to rzeczywiście był przełom w twórczości ojca.
Czy coś jeszcze o smoku możemy powiedzieć?
Smok był obecny w twórczości ojca nie tylko pod postacią pomnika, natomiast przewijał się jeszcze tak naprawdę przez wiele, wiele lat. Przede wszystkim statuetka smoka stanowiła nagrodę na krakowskim festiwalu filmowym. Ojciec był również fundatorem nagrody Smok Smoków, która była wręczana twórcom filmowym za całokształt twórczości. Również smok pojawiał się jako temat w pracach medalierskich. Ojciec był znakomitym, bardzo uznanym na świecie medalierem. Zresztą w roku 75 właśnie na Wawelu zorganizował kongres FIDEM. Udało mu się to dzięki takiemu wybiegowi, że przy tym kongresie został ogłoszony konkurs na medal wawelski. I dzięki temu była możliwość, aby komnaty zamkowe były udostępnione na wystawę medalierstwa.
Czy on wymaga jakiejś konserwacji, odnawiania? Jak często to się odbywa, jeśli tak?
Smok przede wszystkim jest doglądany pod względem technicznym, czyli bardzo ważne jest, by sprawny był mechanizm zapalania właśnie płomienia gazowego. Natomiast jako, że jest odlany z brązu, najbardziej trwałego materiału, więc jak dotąd nie był poddawany konserwacji. Zresztą widać też na różnych wystawach jego elementach wybłyszczenia, które powstały za sprawą wspinających się na niego dzieciaków.
Czyli nabiera takiego szlifu.
Tak, nabiera szlifu i tak naprawdę zapisuje się na nim historia jego istnienia.
Znajdujemy się w Ogrodach Królewskich na Wawelu, gdzie po raz drugi już zagościły zwierzęta. Są to tym razem zwierzęta, można powiedzieć, bracia i siostry tego smoka wawelskiego, który jest pod Wawelem.
Dokładnie, tak można powiedzieć. Rzeźba animalistyczna w twórczości Bronisława Chromego zajmowała bardzo ważne miejsce. Jego pochodzenie, ponieważ wychował się w podkrakowskiej wsi Leńcze, w jaki sposób determinowało tematy, które pojawiały się w jego twórczości. On tą przyrodę rzeczywiście bardzo kochał, inspirowała go. No i powstawały rzeźby, ale nie tylko rzeźby, ponieważ Bronisław Chromy był również malarzem i rysownikiem. Te prace właśnie lżejszego kalibru, ponieważ on przy malowaniu i rysowaniu tak naprawdę odpoczywał w czasie wakacji. One powstawały na Mazurach w domu letnim. No i przede wszystkim przewijały się tematy takie jak właśnie pejzaże i zaobserwowane na miejscu zwierzęta.
No a ten paw, który wita nas przy wejściu do ogrodów?
No, paw to też był częsty motyw twórczości ojca. No, myślę, że jest to najdumniejsze zwierzę, które ojciec wyrzeźbił. Rzeczywiście on bawił się tą formą. Pawie powstawały w ogóle w przeróżnych odsłonach. Czasem były odciskane z takich dużych chub znajdowanych gdzieś w lesie i tylko podrzeźbiane. Ojciec takie stosował różne triki, ponieważ jego technika, którą operował, rzeźbiarska, polegała na tym, że on w większości pracował w negatywie od razu. On zaczynał swoją drogę w Krakowie jako pracownik odlewni artystycznej. Także posiadł jakby...
Czyli on rzeźbił odlewy, tak? A dopiero potem...
Znaczy on wykonywał odlewy, czyli dostawał prace rzeźbiarskie i przygotowywał formy, wykonywał odlewy, więc jakby tutaj ta techniczna strona pracy z metalem no nie miała dla niego żadnych tajemnic i dzięki temu też jakby osiągnął taką finezję, mistrzostwo właśnie w operowaniu bryłą, która powstawała właśnie w jego przypadku w negatywie. On pracował w ten sposób, że w glince formierskiej rzeźbił negatyw. I jego przestrzenna wyobraźnia pozwalała na to, żeby zobaczyć, jak ta bryła będzie wyglądała po wykonaniu odlewu w metalu czy w gipsie. To ten proces był różny. Niemniej dzięki temu jego prace są nie do podrobienia. One są tak oryginalne, tak bogate fakturowo, że stanowią zupełnie niedościgły wzór dla innych rzeźbiarzy. Byli tacy, co próbowali, natomiast to gdzieś po pierwsze się ocierało o plagiat, a po drugie no, nikt nie był w stanie jakby osiągnąć tego efektu.
Bo to w kilku kawałkach chyba trzeba taki odlew przygotować, prawda? Nie da się wejść do środka tej rzeźby.
Tak, no to rzeczywiście na tym polega, że powstawały fragmenty, które potem były w jego warsztacie spawane. Ojciec początkowo pracował taką metodę zalewania górskich otoczaków, których używał w swojej twórczości, bezpośrednio w formie właśnie gorącym metalem. Natomiast tutaj później już zaczął od tego troszeczkę odchodzić, ponieważ ten sposób powodował, że czasami były straty, kamienie pękały, więc zaczął poszukiwać nieco innych metod. Natomiast w latach 60. właśnie przede wszystkim w ten sposób powstawały jego zwierzaki.
Jakie tutaj zwierzęta możemy zobaczyć oprócz tego pawia przy wejściu?
W ogrodach królewskich na Wawelu możemy zobaczyć zarówno prace większego formatu, takie jak piejące koguty, żurawie, flamingi, kozła, owieczki oraz prace nieco mniejsze, ptaki, arguzy, sowy, perkozy. A w zakamarku górnego ogrodu możemy podziwiać przepiękne filigranowo rzeźbione żółwie, żabki, więc rzeczywiście tych zwierzaków jest dosyć sporo i one przede wszystkim działają, myślę, na wyobraźnię dzieci, do których przede wszystkim tutaj skierowana jest ta wystawa, ponieważ tak podobnie jak smok, który jest, myślę, bohaterem dziecięcej.
Zawładną wyobraźnią dzieci, tak, zdecydowanie.
Bohaterem dziecięcej wyobraźni z tym ogniem, który może z jednej strony fascynuje, a z drugiej strony nieco przeraża młodych odbiorców. to właśnie w ten sposób skonstruowaliśmy tą wystawę w Ogrodach Wawelskich, by cieszyła wszystkich odbiorców, a przede wszystkim właśnie rodziny z dziećmi.
To są wszystko rzeźby wykonane w brązie z użyciem właśnie kamieni, tak? Narzutowych?
Znaczy przede wszystkim tutaj mamy właśnie taką gałąź ojca twórczości, która powstawała właśnie poprzez łączenie górskich otoczaków granitowych z brązem, ale tutaj mamy niewielkie też odstępstwa od tej zasady. Są owieczki, które są nieco wcześniejsze i wykonane są ze stopu aluminium. Mamy kozła właśnie, który ma nieco inny kamień, ponieważ jest to przywieziony z Mazur głaz narzutowy. No i oczywiście są też rzeźby wykonane tylko z brązu.
Jak długo wystawa będzie trwała? Bo teraz mamy maj 2022 roku.
Tak, wystawa będzie czynna przez cały sezon turystyczny do końca września i ta wystawa tak naprawdę składa się z dwóch części, ponieważ autorskiej galerii Bronisława Chromego w Parku Decjusza, którą stworzył 26 lat temu, możemy podziwiać inne dziedziny twórczości, którymi się zajmował, to znaczy rysunek, malarstwo, medalierstwo oraz niewielkie formy rzeźbiarskie, jak również rzeźbę plenerową, która jest jakby stałą ekspozycją wokół galerii Bronisława Chromego na terenie Parku Decjusza.
Pozostałe audycje serii Zamek Królewski na Wawelu oraz inne podcasty Wikiradia dostępne są w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii.